Chcę dziś mówić o kryzysie tożsamości. I już dziś właściwie wyśpiewaliśmy, co jest naszą tożsamością, kim my jesteśmy i w co wierzymy. W tym refrenie pieśni, który jest wyznaniem wiary. Zauważyliście, że jeden taki refren śpiewaliśmy, który jest wyznaniem naszej wiary. Ale pozwólcie, że sięgnę do tego słowa, które chcę uczynić taką prowokacją dla tego rozmyślania o kryzysie tożsamości. 16 rozdział Ewangelii Mateusza i od 13 wersetu do 16. I ułatwiłem wam nieco życie. Pytam się, czy macie Biblię, a potem wam wyświetlam. No właśnie. Ale dobrze, bo może być taka sytuacja, że ktoś nie będzie miał nic, więc niech ten tekst nam dziś tutaj towarzyszy. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To pierwsze pytanie. Uczniowie zostali postawieni przed odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań. Pytań życia, ale to jest pytanie też postawione przed nami. To jest pytanie naszego życia. I zauważmy, że uczniowie nie bardzo byli gotowi, by poprawnie odpowiedzieć. A to jest bardzo ważne pytanie. To jest najważniejsze pytanie, na które przyjdzie nam w życiu odpowiedzieć. To jest ważniejsze niż to, kogo poślubisz, ważniejsze niż moja kariera, ważniejsze od tego, gdzie będę mieszkać, jaką będę mieć pracę i wiele, wiele innych rzeczy towarzyszących naszemu życiu. Proste pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czy naprawdę Jezusowi chodziło o to, czy go interesowało, co ludzie o nim myślą? On przyszedł przecież wypełnić wolę Ojca, nie by się ludziom podobać. Co to znaczy nazwać siebie chrześcijaninem? Co znaczy dla mnie Kościół? Jakie praktyki definiują i kształtują nas? Jak żyjemy w tej unikalnej tożsamości? Wiesz, dlaczego jesteś tutaj? Czy wiesz, kim jesteś? Ja nie mam żadnej wątpliwości, jakie byłyby wasze odpowiedzi. Bycie przed Chrystusem, przed Bogiem, to nie jest czas, by się czuć dobrze. To jest czas, gdzie chcę uczcić Boga. Uznaję Jego autorytet. Uznaję Go jako mojego osobistego Zbawiciela. Pan Jezus chciał, by uczniowie dali odpowiedź. A oni co? Powiedzieli: no, opinie są takie. I podali takie najbardziej cztery popularne opinie. A jedni cię uważają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza albo za któregoś z proroków. O, taka obiegowa opinia o Jezusie Chrystusie. Ci ludzie mieli opinię o Jezusie. Jakąś mieli ocenę. Coś, co zrobili, to było porównanie Jezusa do innych ludzi. Ale nie można porównać Jezusa z jakimkolwiek człowiekiem. Nie można go do jakiegoś człowieka przyrównać. Nie ma nikogo, kto stanąć mógłby obok Jezusa i być z Nim porównywany. On jest unikalny. Słowo Boże powiada, że ma imię ponad wszelkie inne imiona. Ludzie oczywiście usiłują Jezusa porównać do różnych ludzi, chcą uznać Jego wielkość, ale nie chcą najczęściej uznać Go jako swego osobistego Zbawiciela. Dlatego powiedziałem, że wiem, jakie byłyby wasze odpowiedzi, bo was znam. Ale jaki wizerunek Jezusa Chrystusa mają ludzie? Świat stawia Jezusa obok siebie z innymi religiami, przywódcami. Ale Jezus nie ma równego sobie. Jego nie można z nikim porównywać. On jest Bogiem. To była taka obiegowa opinia, którą przekazali uczniowie. Ale wtedy Jezus zadał im najważniejsze pytanie. Pytanie życia. A wy za kogo mnie uważacie? Wyobraźcie sobie, że nawet demony wiedzą, kim jest Jezus. Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. A z człowieka, w którym był legion demonów, czytamy, gdy wychodziły, wołały wielkim głosem: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga? Demony wiedzą, kim jest Jezus. A czy człowiek wie? Stąd to najważniejsze pytanie. A za kogo mnie uważasz? Mówi Jezus. Badacze ustalili, że ludzie, którzy potrafią zdefiniować swoją tożsamość w sensie psychologicznym, są szczęśliwsi i zdrowsi niż ludzie, którzy nie potrafią siebie zdefiniować. A więc nie wiedzą, kim są, kto jest ich oparciem, jaka jest ich tożsamość. Jedni w Kościele też mają z tym problem i myślę, że to jest smutna rzeczywistość. Kościół również doświadcza kryzysu tożsamości. Gdzieś między Kościołem I wieku a Kościołem XXI wieku gubimy naszą chrześcijańską tożsamość. Jedni na prawym skrzydle, powiedzmy, umownie, powiadają, że to, co oglądamy w przestrzeni publicznej, jest karą za homoseksualizm, wysokie tempo rozwodów, seksualną rozwiązłość, nieetyczne praktyki, niesprawiedliwe wojny. Inni na lewym skrzydle powiadają, że Bóg jest zaniepokojony naszym podejściem do bogacenia się, do myślenia tylko o pomyślności. Bóg zredukowany do luksusowego samochodu, dużego domu, luksusowych zagranicznych wycieczek. Jeśli nie masz tych rzeczy, to jest coś złego z twoim chrześcijaństwem. Musisz to mieć. Co to za chrześcijaństwo? A ci pośrodku prawdopodobnie mogą tak myśleć. No, każdy idzie do nieba, powiadają. Niezależnie jak się zachowujesz, albo w co wierzysz, czy chodzisz do kościoła, czy nie, tak długo jak modlisz się i akceptujesz jakiś typ wyższej władzy niż ty, jesteś w drodze do nieba. Akurat ten pogląd należałoby ustawić jeszcze bardziej na skrajnej jakiejś pozycji, a nie pośrodku. A to tylko, by porównać. Takiego podziału naprawdę nie ma. W naszej nowoczesnej kulturze mamy coraz większy problem z tożsamością. Łatwiej jest nam powiedzieć, kim Jezus był, niż kim On jest teraz dla mnie. O wiele łatwiej jest powiedzieć, opowiadać o Chrystusie. Kościoły w Nowym Testamencie, jakie zostały opisane, były unikalne. Unikalne w organizacji, w wielkości, w osobowości. Bardzo często ludzie myślą, że wiara w Jezusa Chrystusa i w Boga to pewnego rodzaju stół szwedzki. Biorą trochę z religii wschodu, trochę z religii zachodu, skropią sosem charyzmatyczności, popróbują kaznodziei X, posłuchają proroka Y i jeśli wszystko to im smakuje, to tworzą własny bufet życia. Problem w tym, że Biblia nie oferuje bufetu. Biblia przedstawia nam Boga i jedyną drogę, by zostać uratowanym. Jedni przyjmują, że to prawda, inni, że nie. Mają własne pomysły. Komponują własne menu. Oferta bufetu jest ogromna, ale zwykle, chcę powiedzieć, jest ciężko strawna. Kościół ma również kryzys tożsamości. Jest ogromna oferta tego bufetu zwanego kryzysem tożsamości. Chciałbym tylko spojrzeć na kilka wydarzeń z polskiej współczesności i historii Kościoła i zasięgnę z informacji, którą znalazłem w naszym czasopiśmie Chrześcijanin. I napisane to zostało i przedstawione przez jednego z członków prezydium naszego Kościoła. Nie wiem tylko, czy wszyscy to przestrzegają. Pod koniec lat 60. zawitała do naszego kraju nauka o chrzcie jedynie w imię Jezusa. I trzeba było powtórnie przyjąć chrzest, mimo tego tradycyjnego, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo inaczej mówiono, znajdziesz się w obrębie tej wielkiej wszetecznicy. Orędownik tej nowej nauki powiedział, że każde przebudzenie potrzebuje nowej nauki. Dlaczego? Aby wreszcie przyszło oczekiwane przebudzenie. I co? Nie przyszło. Jakoś się nic nie stało. A zwolennicy zniknęli. Oczywiście utrzymała się pewna grupa, ale mało znacząca moim zdaniem. Na innym z nas, a właściwie na wielu z nas, zrobiło wrażenie nauczanie pastora Yonggi Cho. Jego zbór nadzwyczajnie się rozwijał dzięki idei grup domowych. No więc lata 70., 80. to był wysyp grup domowych. Czy zbór chciał, czy nie? Musiały być. Czy działały, czy nie? Musiały istnieć. Ale rezultaty nie były na miarę oczekiwań takich, jakie miały miejsce w Korei Południowej. Dlaczego? Bo to nie była droga dla nas w Polsce. To była droga dla Korei. Dziś jeden z znanych nam braci młodszego pokolenia nawet napisał artykuł. Dlaczego grupy domowe się nie sprawdzają? Nie będę mówił dlaczego. Przeczytajcie. Była i jest fascynacja kościołem domowym. Ale i to nie jest odpowiedzią na przebudzenie i ożywienie. Kościół domowy to nie jest droga na przebudzenie w Polsce. A myślę, że nawet powiem więcej odważnie. To jest droga na prowadzenie do rozerwań i podziału zborów. Inny polski pastor zafascynował się sukcesami pewnego ateisty, który nawrócił się na Łotwie. Jego nowo powstały zbór zaczął się szybko rozwijać i zasady prowadzenia tego zboru uznał ten pastor za interesujące, a bardziej swojskie na tle tej polskiej mizerii. No, nareszcie ruszy przebudzenie. Jeździł, podpatrywał, wprowadzał we własnym zborze, aż pewnego dnia doznał szoku. Bo tenże pastor, gdy do którego jeździł do Rygi, nagle ogłosił, że każdy członek zboru musi być ochrzczony w pastora, tak jak Izrael był ochrzczony w Mojżesza. I cała teologia jej prysnęła. Skończyło się przebudzenie, pomysły. Teraz moda jest na tak zwane kampusy. Ani to zrozumiałe dla naszego środowiska, ani to nasza ścieżka rozwoju. Na konferencjach teraz trwa moda na odkrywanie chrześcijańskiego DNA, uzdrowienia za wszelką cenę, uwielbianie ponad Słowo Boże. Słowo prorocze zastępuje Biblię. Znaczenie pamiątki wieczerzy zaczyna się zamieniać w komunię i przyjmowanie Jezusa Chrystusa. Cuda i znaki rozwiązują wszystkie duchowe bolączki Kościoła. Chcę wam tylko powiedzieć, mówię to ku przypomnieniu, ja wiem, że tacy nie jesteście, ale Jezus powiedział tak, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza. A zatem znaku żądają ludzie nieszczególnego pokroju. Natomiast Boże Słowo powiada, ci szlachetniejszego usposobienia codziennie badają pisma, czy tak się rzeczy mają. Nie gonią za nowinkami, badają Boże Słowo. Kościół zaczyna się przystosowywać do otoczenia. Zamiast kościoła, jakiego Bóg chce, mamy wzorzec australijski, singapurski, amerykański, argentyński, hiszpański. Zamiast rozumienia niepowtarzalności ciała Chrystusa pojawiają się kościoły klony, a wraz z nimi zbór, który ma co zbór, to inną teologię. Dramat polega na tym, że zamiast nawróceń mamy podzielone, małe, mizerne zbory. I to mi się nie podoba. I mówię to wprost. To jest utrata naszej chrześcijańskiej tożsamości. I co z tego, że zborów więcej? Ale pytam się, jakich? Więcej. Ale czego? A kiedy nowa teologia nie wypali, to po cichutku zwijają się ci propagatorzy nowego poruszenia, nie propagatorzy Ducha Świętego, ale nowego pomysłu jakiegoś człowieka. Pozostaje wstyd, rozczarowanie, ludzie pokaleczeni. A jak się objawiał kryzys tożsamości w pierwszych wiekach, w pierwszym kościele? Bo wyobraźcie sobie, że tam też pojawiały się tego typu problemy. Kościół w Galacji chciał wrócić do żydowskiej tradycji i Paweł powiedział, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Był problem. Trudno było powiedzieć o Galacjanach, jaka jest ich tożsamość. I Paweł musiał upomnieć. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest modyfikowana, aby nie była zgorszeniem, aby była bardziej możliwa do zaakceptowania. Biblia nie staje się jedynym autorytetem albo podstawą wiary chrześcijańskiej. Miejsce Ewangelii, tej Jezusa Chrystusa, bardzo często zajmuje Ewangelia społeczna. Mamy z drugim zjawiskiem do czynienia. Kościół dostosowany. Kościół kopia czegoś, co inny kościół robi. Dziś tyle kościołów kopiuje to, co inni robią, że gubimy naszą tożsamość. Ale to nie jest żadna nowość. Przytoczę tylko jeden przykład ze Starego Testamentu, co zrobił król Achaz. I tak wiele zborów zaczyna postępować. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król Achaz przysłał z Damaszku. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed panem, kazał usunąć. Następnie król Achaz kazał poprzeżynać listwy podstawek, usunąć z nad nich umywalnię, kazał też zdjąć kać na wodę z ponad miedzianych wołów, kazał również przebudować krytą halę sabatową, którą zbudowano przy świątyni i zewnętrzne przejście dla króla przy świątyni przez wzgląd na króla asyryjskiego. Achaz dostosował wszystko tak, jak się poganinowi by to podobało, nie Bogu. On dostosował świątynię i miejsce oddawania chwały Bogu dla pogańskiego króla. Niestety, gubiąc tożsamość, postępujemy podobnie. Dostosowujemy życie chrześcijańskie do tego, by się światu podobać. Kościół dobrego samopoczucia to kolejna wersja. Słyszę kaznodziejów, zastanawiam się, gdzie jest prawda Biblii. Kościół kryzysu jest zainteresowany bardziej dobrym samopoczuciem członków zboru, komfortem ich, niż tym, by znali Biblię, by ufali Bogu, by chodzili w obecności Ducha Świętego. Pytanie brzmi często tak, nie co mówi Bóg, tylko czy czujesz się dobrze. Tylko nie mów o grzechu, bo urazisz. Żyjemy w czasach, kiedy obowiązek wyznawania grzechu i pokuty przestał grzeszników obowiązywać. A pierwsze słowo, jakie Jezus wygłosił, jak brzmiało? Pokutujcie, a nie czujcie się dobrze. Przebudzeniowy kaznodzieja Edwards, kiedy wygłaszał kazanie, to ludzie trzymali się ławek, bo bali się, że się ześlizną z tych ławek wprost do piekła. Setki ludzi nawracało się. Ale on nie był pobłażliwy dla grzechu. On mówił o grzechu, o pokucie i o wyznaniu grzechu. Dziś mamy konsumencki typ ewangelizacji często. Dowiedz się, czego ludzie pragną. Daj im to, aby sami stanęli w twoich drzwiach. Wcale nie musisz ich szukać, tylko ogłoś, że wszystko jest okej, możesz przyjść taki, jaki jesteś, niczego nie musisz zmieniać. Oczywiście, że zbory są otwarte i każdy może przyjść, ale musi się liczyć z tym, że jeśli chce Bogu służyć, musi pokutować i swoje życie powierzyć Bogu. Kościół utworzył olbrzyma, który ma bezustanny apetyt. Kościół z kryzysem tożsamości jest chętnym, by zrobić cokolwiek, aby ludzie byli szczęśliwi, by nakarmić tego olbrzyma. Miewałem rozmowy z ludźmi, którzy mówili, nie lubię tego i tego i tamtego. Jak tego nie zmienisz, to odchodzę ze zboru. Próbowali przekonać mnie, że mam dostosować zwiastowanie słowa, teologię, doktrynę do ich pomysłu. Wiecie, co ludzie zrobili? Powiedzenie oświecenia, cogito ergo sum, myślę, więc jestem, zamieniono na tesco ergo sum. Robię zakupy, więc jestem. Kiedy jakiś sportowiec proklamuje, że jest chrześcijaninem, to jest ośmieszany. Nazywa się go ekstremistą. Gdy inny ogłosi, że jest homoseksualistą, o, jak jest chwalony za odwagę, za śmiałość, a chrześcijanin stoi i trzęsie się. I buzię ma zamkniętą. Świat jest w głębokim kryzysie, ale Kościół też. Diabeł kradnie nam tożsamość naszą. Diabelska ekspansja trwa. Ale diabeł taki wyznaczył sobie cel. Niszczyć, kraść, zabijać. Dlaczego tracimy tożsamość? Ano dlatego, że im bardziej oddalamy się od domu ojca, to tak jak syn marnotrawny tracimy kontakt z ojcem i swoją tożsamość. W końcu ta jego tożsamość była równa świńskiej. W tym samym korycie się chciał nakarmić. Ale wyjście jest tylko jedno. Gdy wrócił do ojca, ojciec powiedział, to jest jak zmartwychwstanie. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. Dziś mamy do czynienia z dosłownym zjawiskiem kradzieży tożsamości. Niefrasobliwość w posługiwaniu się swoimi danymi, niechronienie ich może wam sprawić kłopoty do końca życia, jeśli nie pilnujecie swojej tożsamości, swoich danych. Dlatego tak dużo się o tym mówi, nawet wyszły specjalne przepisy. Ale w sferze duchowej jest to samo zjawisko. Kradziona jest tożsamość chrześcijan w białych rękawiczkach. Ilu chodzi duchowych wraków obok nas? Z duchowymi frazesami na ustach, z wyświechtanymi hasłami. Kościół przez wieki, będę bardzo brutalny, obywał się bez psychologów, coachów, terapeutów, trenerów, mentorów. Dlaczego? Bo nie pozwalał, aby jakakolwiek nowinka ubrana w chrześcijańskie słownictwo wkradła się do Kościoła. Dziś kościoły zatrudniają ekspertów, którzy wykorzystują świeckie zasady zapożyczone wprost z korporacji. A te są ukierunkowane na materialny sukces. Często przywódcy promują strategie dążące do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Za pomocą czego? Za pomocą ludzkich wysiłków. A zaniepokojeni wierzący są bardzo często etykietowani jako ludzie nie dający wolności, przestrzeni, gaszący ducha. Nie bądź taki krytyczny. Bądź znany z tego, w co wierzysz, a nie z tego, czemu się sprzeciwiasz. Propagatorom takich nowinek nie chodzi wcale o Królestwo Boże. Chodzi im o własne imperium chwały, prestiżu, bycia kimś. Kościół traci tożsamość. Namaszcza się nieodpowiedzialnych ludzi o wątpliwym morale na apostołów, proroków, jakichś nadzwyczajnych ludzi. A ci ludzie nie mają żadnego autorytetu. Zwolennicy przywództwa apostoł, prorok zbyt często kończą czytanie listu do Efezjan przed 4 rozdziałem. Zapominają, co jest w 4 rozdziale napisane. A on ustanowił, on, Chrystus, a nie ludzie, jednych apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, abyście już nie byli dziećmi unoszonymi lada wiatrem przez ludzki podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Taka jest droga chrześcijan. Ale znam jeden przypadek w Dziejach Apostolskich, gdzie tak ludzie postąpili. Po swojemu postąpili. Przytoczę go wam. W oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał: Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu. Potem, stoczony przez robactwo, wyzionął ducha. Lecz Słowo Boże rosło i rozszerzało się. Tak się kończą ludzkie namaszczenia i chwała dla człowieka. Pozostaje pytanie, a kim my jesteśmy? Większość by powiedziała, kim jesteś? No, tak i tak się nazywam, albo jestem chrześcijaninem, ale nie o to pytamy. No to ktoś powie, no jestem hydraulikiem, dyrektorem, profesorem, doktorem. Ale pytanie nie dotyczy kwestii, co robisz. Odpowiedź jest prosta. Kiedy rozmyślam o Bogu, to wiem, że On postępuje ze mną uczciwie. Nawet gdy staję przed problemami. On jest jedynym, który za mnie zgodził się położyć życie na krzyżu. Gdy coś nie jest według moich planów, nie oznacza, że Bóg wobec mnie jest nie fair. Czasami musi mnie poprowadzić na pustynię, bym trochę ochłonął, bym zaczął szukać społeczności z Nim, bym Jemu zaufał, bym nie ufał swoim możliwościom. A wtedy to, co nieprawdopodobne, kochani, staje się rzeczywiste, zaczyna działać. Nie jesteśmy w stanie uczynić naszego życia szczęśliwszym, bogatszym. Człowiek sam dla siebie często stanowi zagrożenie. Dlatego musimy pozwolić Bogu, by otoczył nas swoją ochroną. Nie kopiuj zachowywania i zwyczajów tego świata. Pozwalaj Bogu przekształcać ciebie w nową osobę przez zmianę. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Ciągle jestem zafascynowany postawą dziewczynki, o której nawet niedawno słyszeliśmy, z domu Naamana, uprowadzona z Izraela. Nie straciła swojej tożsamości. Kiedy pojawił się problem, na który nie było nawet ludzkiego rozwiązania, co ona powiedziała? Gdyby mój Pan znał Boga, On mógłby mu pomóc, być jego rozwiązaniem. Dziewczynka, nie wiem ile miała lat, 10, 12, 15. Ciągle mnie inspirują Daniel i jego przyjaciele. Nie pozwolili się okraść ze swojej tożsamości. A co tam zjem, co podają? Przecież ja i tak w to nie wierzę. A oni powiedzieli nie. Nie dotkniemy nawet tego. I niezależnie, czy to będzie bałwanom ofiarowane, czy nie. By mamy swoją tożsamość. Byli wiarygodni, przekonywujący, rzetelni, z kręgosłupem. Nie kameleony dostosowujące się do okoliczności. To nie ludzie, którzy dziś w tym zborze, jutro w tym, a pojutrze w trzecim. A na końcu nie wiesz, kim oni są. Ale zawsze chcą w tym zborze, w którym są, powiedzieć, że oni lepiej wiedzą niż inni. Będą ci ustawiać wszystko. Oni znają się na tym lepiej. Bo ty nie jesteś duchowy, ale oni, oblatywacze, są bardziej duchowi. Więc jeśli takie osoby są, to radzę, przemyśl, kim jesteś. Bóg zatroszczył się o naszą obecność na ziemi. Stworzył ją piękną i dostosowaną do naszych potrzeb. O innej nic nie wiemy. Jest jedyną, jak dotychczas o innej nie słyszałem, na której stworzył człowiekowi warunki do życia. Jest przyjazna dla nas, bo jest przyjazny nam Bóg. Kiedy zabrnęliśmy w grzech, On posłał Jezusa. Zbawił nas w Nim. Zapewnia nam życie wieczne. Wszystko przygotował na nasze powitanie. I chociaż nie możesz zostać wybrany może przez ten świat, to jesteś wybrany przez Boga. Jesteśmy wybrani przez Boga, aby być zbawionymi. Jezus oddał swoje życie za nas. Wystarczyło podejść, wyznać grzech, pokutować, paść przed Nim. Walcz o swoją tożsamość. Nie pozwalajcie diabłu okradać się ze swojej tożsamości. Idźcie do pasterza, który prowadzi na pasze zielone, nawet gdy dolina wydaje się ciemną. Nie zamieniajmy się rolami, prowadząc pasterza tam, gdzie my chcemy, tylko niech pasterz prowadzi nas tam, gdzie on chce. Ja daję im życie wieczne, dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Chrześcijanie muszą mieć określony biblijny światopogląd. Są ludzie, chrześcijanie, którzy boją się doktryny. Powiedzą, nie, my tylko Duch Święty nas prowadzi. My się kierujemy prowadzeniem Ducha Świętego. Doktryna zabija. Bzdura, zabijają się sami. To właśnie doktryna, to dzięki doktrynie możemy odróżnić prawdę od kłamstwa, od błędu. To tylko zdrowa nauka pozwala zachować czystość Słowa Bożego. To doktryny pozwalały na rozpoznanie fałszywej nauki i obronę Bożej prawdy. Zdrowa doktryna promuje chwałę Bożą. Rozumiem niektórych ludzi, kiedy słyszą niezwykłe wieści o przebudzeniu w innych zborach. To jest rzeczą naturalną, że zadajecie sobie pytanie, dlaczego tak się nie dzieje u nas? Dlaczego tam, a nie u nas? Czy coś jest nie tak z naszym zborem? Przecież od wielu lat prosimy, modlimy. Czy Bóg o nas zapomniał? Kochani, zostaliśmy powołani do reprezentowania Jezusa Chrystusa w miejscu, gdzie On nas postawił. Nasz wzrok ma być skierowany na Jezusa, a nie na rozglądanie się, patrzenie, gdzie inni coś robią i powtarzanie tego. Jeśli ja w jakimś zborze coś działa, to znaczy, że to jest ścieżka dla tamtej społeczności, ale nie dla tej akurat musi być. Nie kopiuj, powiem bardziej brutalnie. My często próbujemy małpować rzeczy, których nie wolno, bo one nie działają. Bądź wierny głoszeniu słowa, bliskiej relacji z Panem. Doniesienia o licznych nawróceniach, zmienionym życiu nie powinny usprawiedliwiać fałszywej teologii i praktyk. A najbardziej mnie zdumiewa to, jak słucham, jakie to przebudzenia, jakie wielkie poruszenia, jak to Pan działa. To wiecie co? Praktycznie już nie miałbym co robić. No Polska cała już zewangelizowana, wszyscy nawróceni. A gdzie ci ludzie są? Gdzie są te wielkie zbory? Skoro takie poruszenie, takie nawrócenia, tak Bóg działa. Widocznie nie. My nie zachowujemy swojej tożsamości, a Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Kim jestem? Jest tak ważne, bo określa moją tożsamość. Na kim opieram swoje życie? Co jest skałą, której mogę trzymać się kurczowo? Jakie są moje cele? Jakie mam marzenia? To określa mój cel. Co mam robić z moim życiem? I w końcu pytanie dotyczy wieczności. Gdzie pójdę, kiedy umrę? Na pytanie, kim jest Jezus i kim ja jestem, warto dać biblijną odpowiedź. Jestem dzieckiem Bożym, bo Jezus jest moim Zbawicielem, a nie ludzie, nie doktryny jakieś wymyślone przez człowieka. Te Boże tak. Dlatego z przyjemnością się śpiewa taki refren, pieśń o naszym wyznaniu wiary. Czy dla wszystkich jest to oczywiste, w co my wierzymy? Kogo kochamy? Kogo miłujemy? Apostoł Paweł powiada Filipianom tak. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I tego się trzymajmy. Amen.